Otwórzcie Ewangelię Jana na rozdziale 12. I przeczytamy od rozdziału 9 do 28. Wtedy wielu Żydów dowiedziało się, że tam jest Pan Jezus i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale także by zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. I naradzali się naczelni kapłani nad tym, jak żeby zabić również Łazarza, gdyż z jego powodu wielu spośród Żydów odstąpiło i uwierzyło w Jezusa. Nazajutrz mnóstwo ludzi, którzy przyszli na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrało gałązek palmowych, wyszło mu naprzeciw i wołało: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy oślątko, wsiadł na nie, jak jest napisane: nie bój się, córko Syjonu, oto twój król przychodzi, siedząc na oślątku. Z początku jego uczniowie tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że mu tak uczynili. Dawali więc świadectwo ludzie, którzy z nim byli, gdy Łazarza wywołał z grobowca i wskrzesił z martwych. Dlatego też ludzie wyszli mu naprzeciw, bo usłyszeli, że on uczynił ten cud. Wtedy faryzeusze mówili między sobą: widzicie, że nic nie zdziałacie, oto świat poszedł za nim. A wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby oddać cześć Bogu w święto, byli pewni Grecy. Oni to przyszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, i prosili go: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. A Filip przyszedł i powiedział Andrzejowi, a z kolei Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. Jezus odpowiedział im: nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec. Teraz moja dusza jest zatrwożona i cóż powiem: Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. To, co się stało w momencie, kiedy Pan Jezus wchodził do Jerozolimy, stało się zaraz po tym, jak Łazarz został wskrzeszony z martwych. To był taki cud. Ludzie to zobaczyli i byli pod wielkim wrażeniem. I no, wyraźnie tu jest napisane, że byli pod takim wrażeniem, że tu jest napisane, że dowiedzieli się Żydzi, czyli ci, którzy byli przywódcami, bo Jan o Żydach mówi na kilka sposobów. Mówi o Żydach jako establishmencie tak zwanym, mówi o Żydach jako narodzie i mówi o Żydach jako mieszkańcach Judei. To jest bardzo w Ewangelii Jana ważne rozróżnienie, bo to zależy od kontekstu. Tu jest napisane, że chodziło o to, niektórzy chcieli zabić również Łazarza, naczelni kapłani. Dlaczego? No bo to był dowód żywy cudu, który zrobił no takie wrażenie. Wrażenie było takie, że z jego powodu wielu spośród Żydów odstąpiło i uwierzyło w Jezusa. I to już jest mowa o Izraelu. I teraz nazajutrz mnóstwo ludzi, którzy przyszli na święto, usłyszawszy, że idzie Jezus do Jerozolimy, nabrało gałązek palmowych, wyszło mu naprzeciw i wołało: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela. Czyli tutaj lud zaczyna mówić rzeczy, które no, są oczywiste. Uznali Pana Jezusa za króla. Teraz to, co oni mówią w tym momencie, to jest cytat. My niedawno cytowaliśmy, bo czytaliśmy o psalmie 118. To śpiewano podczas każdej paschy na końcu. I psalm 118. To jest fragment tego psalmu. I teraz jakbyśmy go przeczytali. Tam jest na końcu napisane tak. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Proszę, Panie, wybaw teraz. Proszę, Panie, daj pomyślność. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu Pana. Bóg jest Panem, On nas oświecił. Przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem, będę Cię wysławiać, mój Boże, będę Cię wywyższać. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. I oni mówią, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela. Jezus, znalazłszy oślątko, wszedł na nie, jak jest napisane, nie bój się, córko Syjonu, oto Twój Król przychodzi, siedząc na oślątku. I zanim przejdziemy do Zachariasza, który tu jest cytowany, to popatrzcie, niedawno w życiu kilku osób nam bliskich stał się cud. I widzieliśmy rzeczy wielkie, które Pan Bóg w naszym życiu czyni. I ci ludzie widzieli też rzecz wielką. I teraz jest pytanie, co dalej? Dlatego, że oni niesieni byli na fali tego cudu i na fali tego cudu Pana Jezusa przyjęli jako króla. I teraz jest pytanie, co było dalej, bo my już wiemy. Natomiast ta sytuacja się rozwijała i kiedy do Zachariasza sobie zajrzymy, dlatego że to oślątko, 14 i 15 werset, nie bój się, córko Syjonu, to król twój przychodzi siedząc na oślątku. To jest Zachariasz 9:9 i tam jest taka bardzo ciekawa rzecz. Dlatego, że w księdze Zachariasza mamy proroctwo, które składa się z dwóch części. Raduj się wielce, córko Syjonu, wykrzykuj, córko Jerozolimy, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zbawiciel, cichy i siedzący na ośle, na oślątku źrebięciu oślicy. To jest moment, który jest cytowany przez Jana. Ale to proroctwo ma następnie dalszy ciąg. Zniszczę bowiem rydwany z Efraima i konie z Jerozolimy, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a z jego władza będzie sięgać od morza aż do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. To proroctwo jest cytowane przez Jana do końca 9 wersetu. Połowa mniej więcej. Tam jest dalej bowiem, ale dalej już Jan nie cytuje. I to jest podobne do tego, co Pan Jezus zrobił, kiedy był w synagodze i Izajasza zacytował do połowy wersetu. Do momentu, którym on przedstawia, Izajasz przedstawia Zbawiciela. A potem już mówi o sądzie i tego Pan Jezus nie cytuje. I tu w tym momencie jest mowa o tym, że król przychodzi, ale nie jest jeszcze, ale dalej jest napisane, że on będzie miał władzę nad całą ziemią i zniszczy wszystkie rydwany. I teraz Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy. Lud traktuje go jako króla, ale za kilka dni go ukrzyżują. Mimo, że są na razie niesieni na fali cudu, który się wykonał. I na razie uczniowie tego nie zrozumieli. 16 werset. Ale później, gdy Jezus został uwielbiony, wtedy wspomnieli sobie, że to było o nim napisane i że mu tak uczynili. Czyli ci ludzie, którzy tak bardzo wołali, za parę dni mówili, ukrzyżuj go. I teraz, jeśli nasze życie, w naszym życiu my nie będziemy mówili, ukrzyżuj go, ale należałoby zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my czasami cud widzimy i teraz pytanie, co my dalej z tym robimy. Nie dlatego, żebyśmy mieli mówić, że Pana Jezusa będziemy chcieli krzyżować, tylko ten cud, pytanie, na ile się przekłada na nasze dalsze życie. I tamci ludzie dawali świadectwo, to jest werset 17, którzy byli z Nim, gdy Łazarza wywołał z grobowca i wskrzesił go z martwych. I my dajemy świadectwo tego, że Pan Bóg daje, czy uczynił cud w naszym życiu. Dlatego też ludzie wyszli mu naprzeciw, gdyż bo usłyszeli, że uczynił ten cud. I wtedy faryzeusze mówili między sobą, widzicie, że nic nie zdziałacie, oto świat poszedł za nim. Taka fala była. Taka fala uwielbienia. I to później ucichło. I później jest 20 werset i tu jest mowa, wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby oddać cześć Bogu w święto, byli Grecy, byli pewni Grecy. Wygląda na to, że to byli heleniści po prostu, czyli Żydzi, którzy nie byli stamtąd, z Jerozolimy. I oni przystąpili do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei i prosili go, Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Filip przyszedł i powiedział Andrzejowi, a z kolei Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. I do tego za chwilę wrócimy, ale 23 werset mówi tak. Jezus im odpowiedział, nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Tu się zamyka pewne koło, ale teraz przekładając to na nasze życie, jeżeli w naszym życiu widzimy cud, jak Bóg zadziałał w niesamowity sposób, to jest pytanie właśnie, co dalej? I nie chodzi o to, czy my będziemy Pana Jezusa krzyżować, tylko pytanie jest takie, czy w ramach tego, że Bóg zadziałał tak potężnie w naszym życiu, teraz nadchodzi taka chwila, że On będzie uwielbiony. Czyli czy my zapomnimy o tym szybko, czy też Pan Jezus rzeczywiście będzie uwielbiony w naszym życiu? Na ile to, co się stało, będzie miało skutek taki, jakiego Pan Bóg oczekuje? Ja w tym momencie celowo wyłączam wątek ukrzyżowania przez tamtych ludzi. I zostawiam pewien porządek rzeczy, którego Bóg się spodziewa. Czyli jest cud w naszym życiu, Bóg dokonuje go świadomie jak najbardziej, żeby pokazać nam, jaki jest wielki. Teraz następnym momentem czy elementem tego ciągu powinno być to, że Pan Jezus zostanie uwielbiony w naszym życiu. Pytanie, na ile On jest uwielbiony, a na ile szybko my o tym zapominamy. Czyli pytanie do wszystkich, którzy takie coś przeżyli, takiego wielkiego. Na ile Pan Jezus po tym zostaje uwielbiony, a na ile my wracamy do normalnego życia, do swoich zajęć i po prostu o tym zapominamy. Czyli nasze wrażenie tego wszystkiego zanika. I co z tego zostaje? Grecy przychodzą i teraz Pan Jezus mówi, nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. I od 24 wersetu mówi jeszcze ważniejszą rzecz. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Następny element tego ciągu. Czy ja, widząc w moim życiu działanie Boże, czy Pan Bóg zostaje w moim życiu w tym momencie przeze mnie uwielbiony, czy to wszystko zaczyna zanikać? Teraz pytanie, czy ja mam wniosek z tego, że Pan Bóg działa, ja Go uwielbiam, co ja robię z tym dalej? Czy ja Mu chcę służyć? Bo mówiliśmy niedawno, dzisiaj jeszcze, że chcielibyśmy, żeby Pan Bóg, jak Pan Jezus, jak przyjdzie, to żeby nas zastał zajętych tym, co On nam zaplanował, czyli wykonujących wolę Bożą. A przyjść może w każdej chwili, po każdego z nas zresztą, nie dlatego, że nie musi przyjść podczas pochwycenia, tylko każdy z nas może nie dojść do domu. Każdy z nas może co zrobić? Może tak zmięknąć w rękach, jak słyszeliśmy. Dosłownie każdy z nas. Teraz pytanie, czy w tym momencie On nas zastaje w takim stanie ducha, który po pierwsze Go uwielbia, a po drugie, czy my robimy, czy chcemy robić, robimy, czy jesteśmy nastawieni na czynienie Jego woli. I teraz Pan Jezus mówi, jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje, jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. I apostoł Paweł się parę razy do tego odnosił. Do tego, żeby umrzeć, obumrzeć i żeby to wszystko mogło wydać plon w naszym życiu. Czyli miejmy świadomość tego, że jest pewien wybór. To znaczy, jest zachęta, jest cud, jest uwielbienie Pana, A potem jest pytanie, czy to gaśnie, czy zaczynamy mieć świadomość, że przed nami są pewne wybory. I jeśli my w pewnych kwestiach nie obumrzemy, to tego owocu nie będzie. I Pan Jezus mówi o sobie, o swoim obumarciu, o swoim zmartwychwstaniu. Natomiast w naszym życiu jest pewne miejsce na to, że jeżeli my nie dokonujemy właściwych wyborów, to nie wydamy owocu. I dalej 25 werset. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Czyli następne pytanie. Czy my miłujemy bardziej swoje życie? I tu nie chodzi o to, żeby nienawidzić swego życia, to znaczy, żeby, nie wiem, mieć skłonności samobójcze oczywiście, tylko chodzi o to, że my albo jesteśmy z tego świata i na tym świecie, albo jesteśmy na tym świecie i nie jesteśmy z tego świata. Jeżeli taki stan jest, że my czujemy się tu obco, my nie jesteśmy z tego świata, chociaż jesteśmy tutaj, więc mamy świadomość, co mamy zrobić i mamy świadomość tego, że nasze życie, to ziarno, powinno obumrzeć, żeby wydać obfity plon. Czyli, Panie Boże, co we mnie powinno obumrzeć, żeby wydać plon? Jest pytanie. Co takiego? I to jest pytanie, które właściwie każdy powinien Panu Bogu zadać. Co we mnie takiego jest, co jeszcze nie obumarło i co przeszkadza wydać obfity plon? Bo Pan przyjdzie i będzie potem, mowa jest o plonach, tak? Mowa jest o tym, że jest tak 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Ja bym chciał wydać obfity plon dla Pana. Ale jeśli tak, to ja chciałbym się dowiedzieć, co jeszcze we mnie powinno obumrzeć. I dalej w 26 wersecie jest napisane, jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. No i znowu pytanie, wracamy do kolejności wydarzeń. To znaczy jest cud, jest działanie Boże w naszym życiu, jest uwielbienie dla Pana. I teraz pytanie, czy jest następnie pytanie, co ja, Panie, chciałbym dla Ciebie żyć. Chciałbym dla Ciebie żyć. Co ja bym chciał dowiedzieć się, co ja mogę zrobić, w czym mogę obumrzeć, żeby Tobie służyć. A dalej chciałbym się dowiedzieć, jak ja mam za Tobą iść. Bo ja bym chciał być tam, gdzie Ty. Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Czyli co, jak mam za Tobą kroczyć, będąc tutaj, i chciałbym się również dostać tam, gdzie Ty będziesz, gdzie Ty jesteś aktualnie. Czyli chciałbym być zabrany do Ciebie. Tam, gdzie jesteś Ty, tam chciałby być Twój sługa. Czyli mamy kolejny element w tej całej układance. Ja bym nie chciał być w takim stanie, że Bóg mi pokazuje, jak bardzo mnie kocha, jakie wielkie rzeczy robi w moim życiu, a ja go, nawet go uwielbię, bo przecież to jest taka emocja, która jest zaraz po tym. Tylko czas mija. Czas mija. I potem jest pytanie, co dalej? Czy to, co ja, to jak dalej żyję, po tym uwielbieniu, które jest oczywiste i bardzo szybko następuje i może być nawet bardzo takie, że tak powiem, obfite, to później nadchodzi refleksja. Chciałbym, żeby to zostało wykorzystane na wydanie mojego owocu. Jeżeli mam to wydać, no to coś musi obumrzeć. Może kolejne coś, ja nie wiem. Bo w naszym życiu różne rzeczy obumierają na różnym etapie. Więc jeśli miłuję moje życie, jeśli wracam do umiłowania mojego życia, to znaczy, że zmarnowałem kolejną szansę, którą Pan Bóg mi dał. Zmarnowałem cud, który został uczyniony. I teraz ci ludzie jako większość dostali propozycję. Przychodzi król, który ma władać. Przychodzi przed nim człowiek, który, jeżeli to przyjmiecie, to on jest Eliaszem, który miał przyjść. Jeżeli to przyjmiecie. Jeżeli przyjmiecie króla, to będzie następna część tego fragmentu. Spełni się teraz, Zachariasz. Jeżeli nie przyjmiecie, to będzie 2000 lat przerwy albo i więcej. Nie przyjęli. Nie przyjęli. Teraz Ewangelia poszła gdzie? Do pogan. Pan Bóg to wszystko miał w swoim planie. I w liście do Rzymian w 11 rozdziale tam jest o tym wszystkim napisane. Że ten niesamowity plan zbawienia całej wszystkich pogan, Żydów, utworzenia czegoś, co się nazywa zgromadzeniem Bożym, albo inaczej zgromadzeniem ludów. To wszystko się wypełni. I Pan Bóg to wiedział. Tylko ci ludzie mieli propozycję, nie skorzystali i dlatego przyjście Pańskie odwlekło się. I Pan Jezus to zapowiadał w Łukaszu, to jest w 19 rozdziale. Jeszcze tego wtedy nie rozumieli. 19 rozdział Łukasza, 11 werset i dalej. A gdy oni tego słuchali, bo wcześniej im powiedział, Syn Boży przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A gdy oni tego słuchali, opowiedział im dodatkowo przypowieść, dlatego że byli blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że wnet ma się objawić Królestwo Boże. Czyli oni myśleli, że wnet Pan Jezus przyjdzie, obejmie władzę, od morza do morza będzie pełne poznanie i druga część Zachariasza się wypełni, to co czytaliśmy, tych dwóch wersetów. Czyli połamie wozy i będzie rządził na całej ziemi. A ponieważ oni tak myśleli, że się objawi Królestwo Boże, mówił więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. A przywoławszy 10 swoich sług, dał im 10 grzywien i powiedział, obracajcie nimi, aż wrócę. I potem oni zaczęli rozumieć, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, że poszedł objąć królestwo i wróci. I czekamy, aż wróci. I za ten czas, czekając, mamy robić to, co do nas należy. Mamy iść do kolejnych ludzi, którzy do tego królestwa wejdą i którzy będą oczekiwać, aż On przyjdzie. Mamy wydać ten owoc, te grzywny, które On zostawił, mamy nimi obracać. A On nas zachęca i robi w naszym życiu cudowne rzeczy. Tylko dajmy się skutecznie zachęcić. I podejmujmy wybory, które będą właściwe. I idźmy tam, gdzie jest nasz Pan, żeby i sługa był tam, gdzie jest On. 27 werset. Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem, Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. I Jezus się bał. Po prostu. Był w ciele i się bał. I przekładając to na nasze życie, my nie pójdziemy na krzyż za innych ludzi, ale my się potrafimy bać. I kiedy układamy to w ten sposób, że istnieje pewien ciąg wydarzeń, to Pan Bóg bierze to pod uwagę, że jeżeli mamy obumrzeć w pewnych sprawach, to my się będziemy bać. I On o tym wie. I On nam pomoże. I teraz cóż powiem, Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny, czyli narodziłem się na nowo, chcę Bogu służyć i co, nie będę chciał teraz obumrzeć? Nie będę chciał, żeby On mnie zmienił? No to pomóż mi, Panie. Ja nie chcę, żeby Pan Bóg mnie zachowywał od momentu, w którym ja mam obumrzeć w pewnej kwestii. Po prostu mi pomóż. Nie chcę, bo nie narodziłem się po to, żeby nie dać się zmieniać. I Pan Bóg uwielbi swoje imię w naszej zmianie. Tak jak uwielbił swoje imię wtedy, kiedy Pan Jezus swoją misję wypełnił. Bo każdy z nas ma swoją misję na tej ziemi, czyli my się rodzimy na nowo, nie po to, żeby tylko i wyłącznie sobie całe życie, nie wiem, już nawet nie gratulować, ale całe życie się tym cieszyć wyłącznie i nic więcej nie zrobić. I na końcu chciałem wrócić do tego fragmentu, kiedy przyszli do Filipa Grecy, bo Jan niesamowicie pisze tą Ewangelię i widać pewne wzorce. Wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, byli Grecy. Oni przyszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei i prosili go, Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Filip przyszedł i powiedział Andrzejowi, a z kolei Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. To jest końcówka służby Jezusa na ziemi. Teraz weźmy początek Ewangelii Jana, to To jest pierwszy rozdział. I werset 40 albo wcześniej. Werset 38. Po tym jak uczniowie Jana dowiedzieli się od Jana Chrzciciela, że Pan Jezus jest Barankiem Bożym. Jest werset 36. I usłyszeli ci dwaj uczniowie, jak mówił i poszli za Jezusem. A Jezus, odwróciwszy się, ujrzawszy, że idą za Nim, zapytał, czego szukacie? A oni mu odpowiedzieli, rabi, co się tłumaczy, mistrzu, gdzie mieszkasz? I powiedział im, chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I zostali z Nim tego dnia, bo było około godziny 10. A Andrzej, brat Szymona, Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli od Jana i poszli za Nim. On najpierw znalazł Szymona, swego brata, powiedział do niego, znaleźliśmy Mesjasza, co się tłumaczy, Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus spojrzał na niego i powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jonasza, ty będziesz nazywany Kefas, co się tłumaczy Piotr. A nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei, znalazł Filipa i powiedział do niego, pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz. I teraz mamy prawie wszystkich tych samych ludzi. Nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei, znalazł Filipa i powiedział do niego, pójdź za mną, a Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. I teraz pewne koło się kończy, ono się domyka i oni przyszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei i prosili go, Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Filip przyszedł i powiedział Andrzejowi, a z kolei Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. Ci sami ludzie. Od nich się zaczęło i na nich się kończy. To jest pewna rzecz, którą widać w Ewangeliach, a szczególnie w Ewangelii Jana, że są pewne wzorce. Coś się zaczyna, coś się kończy. Ci sami ludzie biorą w tym udział. To jest powiedzmy taka wisienka na torcie w tym momencie. Ale ci sami ludzie przyszli do Pana Jezusa i chcieli poznać i zobaczyć Mesjasza. I teraz do nich przychodzą Grecy. I mówią, chcemy zobaczyć Jezusa. I ci sami ludzie przyprowadzają Greków do Mesjasza. To jest taka piękna rzecz, bo ludzie, którzy poszli za Panem Jezusem na początku, bo zobaczyli Go, teraz przyprowadzają Greków, bo zaczyna się coś nowego, zaczyna się pewien nowy etap. Czyli Ewangelia teraz pójdzie do Greków i dalej. Nie tylko do prozelitów. Ale co z tego wszystkiego dla nas wynika? Poznaliśmy Mesjasza, chcemy z Nim być. Dla nas czyni wielkie rzeczy w naszym życiu. W związku z tym cieszmy się tym, ale oprócz tego, że się cieszymy, to dokonujmy właściwych wyborów i bądźmy gotowi na to, że Pan Bóg nam powie, teraz musi obumrzeć to i to. W związku z tym wydasz owoc. I nie cofajmy się przed tym. Bo jeżeli obumrze to i to, to owoc wydamy wielokrotny. Poza tym Pan Bóg nam mówi, że jeżeli będziemy gotowi, żeby obumrzeć, On się w tym uwielbi i my zobaczymy jeszcze może nawet większe rzeczy w naszym życiu. Amen.